Raz w roku jest taki dzień, wielkanocna niedziela Zmartwychwstania Chrystusa, specjalna okazja do tego, żeby zastanowić się nad tym, co tak naprawdę świętujemy i co w tej przestrzeni bycia chrześcijaninem jest najważniejsze. A żeby dobrze odpowiedzieć na te pytania, zaprosiłam na spotkanie Darka Malejonka. Witam cię serdecznie na początku.
Witam bardzo gorąco, bardzo mi miło i wszystkich bardzo pozdrawiam w tę piękną niedzielę wielkanocną.
Ile takich niedziel chrześcijańskich, zmartwychwstania masz za sobą? Liczyłeś tę niedzielę jak tę dzisiejszą? W takim właśnie spojrzeniu, że to jest niedziela zmartwychwstania Chrystusa.
To już jest chyba 20 kilka lat, gdzie co roku ta niedziela zmartwychwstania poprzedzona jest taką liturgią całonocną. Całą noc jest takie czuwanie na to przyjście Chrystusa zmartwychwstałego. Nazywa się to Pascha, czyli właśnie przejście Pana. Wtedy no, czekamy całą wspólnotą, całym Kościołem na to, że Jezus Chrystus zmartwychwstaje. Czasami jest to nawet do godziny 4-5, ale jest to ta noc, która no, jest zawsze tą nocą niepowtarzalną, pamiętną. Na tą noc się zawsze czeka co roku. W czasie tego czuwania, w czasie Eucharystii są też chrzty dzieci. To też jest piękny znak na to zmartwychwstanie, gdzie w tym dniu właśnie są następne już te pokolenia, które stają się właśnie chrześcijanami.
Ty też kiedyś taki próg przekroczyłeś, świadomie czy nieświadomie?
Ja w wieku dorosłym przyjąłem chrzest, dlatego że bardzo chciałem go przyjąć. To był taki już moment w moim nawróceniu. Zrozumiałem, że to jest moja droga, nie? Że właśnie Chrystus mnie wzywa do tego, żeby dać się ochrzcić, żeby przyjąć Jego śmierć, ale i Jego zmartwychwstanie zarazem. Śmierć bez zmartwychwstania jest czymś absurdalnym, czymś strasznym, bo jest koniec, nie? Jest koniec życia, jest straszna perspektywa dołu pod ziemią i już do końca świata, nie? I to jest coś, co wiele, wiele ludzi takiego stanu doświadcza, że nic nie ma po tym, nie? Po prostu nie wierzą w zmartwychwstanie. No i to jest chyba jedno z najgorszych stanów, jakie można sobie wyobrazić, nie? To, że ja dostałem taką łaskę, że mogłem dostać ten dar wiary, nie? Żeby uwierzyć w to. Kiedyś miałem, pamiętam, takie spotkanie z młodzieżą gdzieś w liceum Kenara w Zakopanem. Tam było takie pytanie, czy pan by chciał teraz mieć tak jak my 18 lat, nie? Ja mówię, no jasne, że bym chciał, nie? A w pewnym momencie mówię, nie, a jednak nie. Oni, dlaczego? A ja powiedziałem, dlatego, że nie wiem, czy bym drugi raz dał się złapać Panu Bogu. Nie? Biblia mówi, że Ewangelia jest głoszona przez głupstwo przepowiadania. Czyli człowiek na chwilę musi się stać głupi. W takim sensie mentalności tego świata, tego, co mówi diabeł, że jesteś sam na tym świecie, że nie ma Boga, albo że Bóg cię nie kocha. To jest wszystko bez sensu, nie? I kiedy w takim świecie wzrastasz, bardzo trudno jest się Panu Bogu przebić, nie? I jakiś taki moment jest, kiedy te mury Jerycha mogą runąć, nie? U mnie to było poprzez muzykę i tak samo właśnie, kiedy Izraelici zdobywali Jerycho, też był taki moment, że zatrąbili w szofary, czyli w trąby i te mury runęły. Ja doświadczyłem tego, że przez muzykę można jakby te mury swojego serca skruszyć, nie? Że łatwiej jest dotrzeć do serca człowieka, który jest poza Kościołem, poza wiarą, właśnie poprzez muzykę, nie? I ja tego sam doświadczyłem, dlatego to też robię teraz, nie?
To przychodzi poprzez taką moc muzyki, czy taką wrażliwość, którą się uruchamia dzięki muzyce, czy poczucie wolności, którą muzyka też, szczególnie reggae, daje słuchaczom?
Myślę, że te wszystkie rzeczy naraz, nie? Że to jest tak, że z jednej strony to serce zostaje zmiękczone, też skruszone, ale ta muzyka powoduje jakiś taki stan uniesienia pewnego. Człowiek nagle się staje dzieckiem małym, bo mówi Ewangelia, że dopóki się nie staniecie jako dzieci, to nie wejdziecie do królestwa, nie? Czyli w pewnym sensie, żeby przyjąć Ewangelię, trzeba się stać małym dzieckiem, nie? Chociaż na moment.
Wypuścić z ręki, ze swojej władzy wszystko, co się ma.
Dokładnie. Musimy tą kontrolę nad wszystkim puścić, chociaż na sekundę, na jedno mgnienie, nie? Także to jest niesamowite, bo my cały czas, ja też widzę po sobie, że cały czas tę kierownicę swojego życia trzymam w ręku, nie? I bardzo trudno mi jest do tej kierownicy dopuścić Pana Boga, nie? I dlatego zdarzają mi się różne cały czas, że tu kogoś puknę, tu mi zabraknie benzyny, albo wleję nie taką benzynę, jaką trzeba, nie? I wtedy Pan Bóg mówi, dlaczego ty się tak miotasz, Maleo, nie? Może oddasz mi tą kierownicę, nie? I cały czas muszę sobie właśnie przypominać o tym, nie? Że to życie nie jest tylko w moich rękach, nie? Że tak naprawdę ja niewiele mogę sam z siebie, nie? Tylko dopiero On ze mną, czy ja z Nim cokolwiek mogę zrobić, nie tylko dla siebie dobrego, ale też dla innych ludzi.
Powiedziałeś, Darku, od 20 lat mniej więcej trwa ta historia przeżywania świąt paschalnych, niedzieli zmartwychwstania w takim wymiarze naprawdę chrześcijańskim, że to jest to doświadczenie, które już tyle czasu trwa. To można powiedzieć bardzo, bardzo długo, można powiedzieć kawał życia, można powiedzieć połowa życia. Ten moment sprzed 20 lat to był konkretny moment, kiedy nagle, wow, jest jakaś inna rzeczywistość, jest jakieś inne spojrzenie na życie niż dotychczas.
Tak, to się stało podczas koncertu w Jarocinie. To był koncert zespołu No Longer Music. To jest zespół, który składa się z muzyków z bardzo różnych krajów, z całego świata, od Stanów Zjednoczonych, Nową Zelandię, Singapur. Taka jakby zbieranina bożych szaleńców, nie? Którzy jeżdżą po całym świecie i głoszą Ewangelię w różnych miejscach, w pubach, w klubach satanistycznych, no po prostu wszędzie. W Jarocinie też po prostu, jeszcze to było za komuny, przyjechali. I tam na tym koncercie właśnie usłyszałem, że Bóg jest miłością, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, i On chce to moje serce przemienić, dać mi nowe życie, nie? To właśnie to zmartwychwstanie, nie? I ja w to uwierzyłem, ja to przyjąłem.
No co, słyszałeś wcześniej o Jezusie? To był pierwszy komunikat, który miałeś o Nim. Przecież wcześniej musiałeś, żyjąc w Polsce, o Nim też słyszeć i być może nawet słyszeć.
Wiesz co,
Jezus cię
to jest
kocha.
Paradoks, nie słyszałem. No pamiętam, że byłem kiedyś na spotkaniu takim, gdzie był Cliff Richard, takie spotkanie protestanckie w Hali Gwardii to było. Pamiętam, tam przyszedłem, ale byłem nastawiony jakoś tak kompletnie, to znaczy może dlatego, że ta muzyka nie była moja, że ta muzyka dla mnie była jakąś chałą beznadziejną i w ogóle nie słuchałem tego, co tam było. Kompletnie do mnie nie doszło żadne słowo, nie? Czyli to jest, nie wiem, moment, jakaś chwila łaski jakiejś, takiej właśnie czegoś takiego, że akurat to jest wtedy, nie? Też pamiętam jakieś dziewczyny takie z oazy, w jakichś takich wyciągniętych swetrach, nie? I tam mówiły coś, też do mnie to kompletnie nie trafiało, nie? Dopiero ten moment w Jarocinie, tak coś się stało innego, nie? Może byłem w tą muzykę wsłuchany i to jakoś umiało trafić do mnie wtedy.
Czyli można powiedzieć, że Pan Bóg wykorzystał też twoją wrażliwość, taką jaka jest, na to, żeby w tym momencie, no, użyję takiego słowa, uderzyć.
Ja myślę, że do każdego człowieka Pan Bóg próbuje trafić w inny sposób, nie? W jakiś taki konkretny, bo każdy jest inny, nie każdy jest unikalny, każdy ma inną wrażliwość, każdy ma inną mentalność. Oczywiście mamy też dużo wspólnych rzeczy, nie? Ale mimo wszystko każdy jest unikatem, nie? Którego tylko Pan Bóg zna i tylko Pan Bóg ma klucz do tego serca. Ale oczywiście klamka jest po naszej stronie, po mojej stronie, nie? On nigdy sam pierwszy nie wejdzie. I to jest niesamowite, że ta wolność, którą nam daje, jest wolnością absolutną, nie? Czyli mogę przyjąć to zbawienie, mogę przyjąć tą prawdziwą wolność. To jest tak jak Matrix, nie? Widzieliście ten film Matrix? Ludzie chcą być w tym Matrixie. Jest bardzo trudno ludzi z tego Matrixa wyciągnąć, nie? Bo oni wierzą w to, że ten Matrix jest całym życiem, że nic poza nim nie ma, nie? Że to życie inne, takie trudniejsze, które oferuje Jezus, bo my tak naprawdę, czego my od Boga chcemy? Chcemy, żeby spełniał nasze życzenia, nie? Żeby nam spełniał nasze marzenia, nasze plany, pieniądze, zdrowie, sukces, a On nie chce przychodzić w taki sposób. On chce przychodzić, nam dawać milion razy coś większego, ale my musimy zobaczyć, że to jest coś większego. Pokój serca, ta wolność i to, że mamy życie wieczne, które powoduje, że te rzeczy inne już nie są takie ważne, nie? Że my nie pragniemy za wszelką cenę pieniędzy, sukcesu, zdrowia, bo mamy coś więcej, mamy życie wieczne w sobie, nie? Ta śmierć jest pokonana w nas i dlatego święci mogą swoje życie oddawać, nie? Mogą, już to życie nie jest takie cenne. Znaczy, cenne jest inne życie. Oni już wiedzą, że nikt im tego życia nie może odebrać, nie? Bo mają to życie w sobie. Dlatego nie boją się tego życia oddawać innym, nie?
To, o czym powiedziałeś przed chwilą, że właściwie to chcemy tak czy inaczej z różnych powodów tkwić w rzeczywistości, jaką znamy, i czujemy się paradoksalnie w niej bezpiecznie, bo wiemy, na co możemy teoretycznie liczyć i na co sobie zapracujemy, to będziemy mieli.
No tak, tak, bo to jest takie coś, że na pustyni były trzy takie pokusy, największe w skrócie, tak bardzo prosto mówiąc, to jest być, mieć, znaczyć, nie? I to jest ten raj serca, bo to teraz musimy wrócić na chwilę do grzechu pierworodnego.
To zresztą takie dobre w tym czasie, bo tej nocy, o której przed chwilą mówiłeś, paschalnej, to właśnie przypomina się całą historię, między innymi
to. Pierwsze czytanie jest o tym, znaczy pierwsze czytanie jest o stworzeniu świata, ale zaraz po tym jest to, że te dwoje pierwszych ludzi, którzy żyli w raju, mieli nagle jeden zakaz tylko, nie? Jedno drzewo spośród, nie wiem ile tam mogło być, kilka tysięcy drzew, jedno drzewo mieli zakaz spożywania owoców z niego, nie? Ale co to znaczy? Ja tak wiem, a no co, mieli 1000 drzew i tego jednego nie mogli, i tak, i to było takie straszne. No tak, dlatego, że jeżeli na przykład kochasz kogoś, to ci zależy tylko na tej jednej osobie. Ktoś ci powie, ale jeszcze jest przecież tysiące dziewczyn, tysiące innych. A co tobie po tych innych? Ty chcesz tą jedną, nie? Dlatego ja to rozumiem, że akurat im się to drzewo spodobało tak bardzo, nie? I to jest wtedy, w tym momencie jest tak, że jeżeli tego drzewa nie masz, to nie masz nic. Jeżeli masz zakaz tego, to tak jakbyś miał zakazane wszystko, nie? I wtedy przychodzi diabeł i mówi, o, Bóg cię nie kocha, Bóg jest tyranem. Ty powinnaś żyć swoim życiem. Tak naprawdę ty jesteś Bogiem, twoje życie jest w twoich rękach. Zbuntuj się, nie? I tak się stało, że nagle przez ten akt jeden nieposłuszeństwa i tego odrzucenia Boga, nagle przestało to życie płynąć od Boga do nich, nie? I stali się właśnie tak, jak im diabeł mówił, tylko w przewrotny sposób. Zostali sami, ale bez tej mocy, którą ma Bóg, nie? Zostaliśmy sami, bez mocy, z tymi wszystkimi grzechami, z tym całym takim oddaleniem od Boga, samotnością, lękiem strasznym, zazdrością, tymi wszystkimi rzeczami, które wynikły z tego oderwania się od Pana Boga, nie? I w tym momencie co? No, jest ta pustynia i tą pustynię próbujemy jakoś zagospodarować i przychodzi diabeł i mówi, no właśnie, seks, pieniądze, sukces, władza, narkotyki,
musisz sobie jakoś radzić.
Jakoś sobie ten raj trzeba zrobić, nie? Taki quasi raj oczywiście, nie? I właśnie dlatego Jezus przychodzi na tą pustynię i pokazuje, i ośmiesza diabła na tej pustyni. Pokazuje, że te trzy jego, za co trzyma cały świat, czyli pieniądz, władza, sukces, komfort, bo na tym trzyma, bo Ewangelia mówi, że świat jest w rękach demona, nie? I, ale w tym momencie, jeżeli ja widzę, że to są tylko pułapki, pokusy, to ja mogę wtedy się od tego oderwać, nie? I właśnie wtedy przychodzi Bóg i Jezus Chrystus i to jest właśnie kerygmat, nie? Mówi o tym, że ja mam dla ciebie prawdziwe życie. To nie jest życie, zobacz, to są tylko wydmuszki, to nie jest prawda, nie? To są fejki. A ja mam dla ciebie prawdziwe życie i ja jako zmartwychwstały mam teraz moc przyjść do każdego serca, bo Jezus jak chodził po ziemi, no to miał tylko ograniczone możliwości mówienia do tych 12, tam 70, może tam 5000 go słuchało, a teraz jako zmartwychwstały duch może wejść do każdego serca i na powrót go odbudować, nie? Dać każdemu człowiekowi ten pokój serca, tą miłość niesamowitą, przedsmak raju, który będzie już dopiero po tym przejściu naszym, nie? Ale tu już możemy doświadczać tego przedsmaku raju, tego, że życie z Bogiem już tutaj jest czymś pięknym, nie? Jest czymś szczęśliwym, no i taka właśnie Pascha, taka liturgia całonocna jest takim też właśnie przedsmakiem nieba, nie? Właśnie pokazuje tą całą historię zbawienia, tego, że Bóg nas nie zostawił w tym naszym tym buncie, nie? Tylko właśnie zesłał swojego Syna, nie? Po to, żeby zabrał te nasze grzechy, bo człowiek sobie z tymi grzechami nie radzi w żaden sposób, nie? No, wystarczy spojrzeć na telewizję, radio i zobaczyć, co się dzieje, nie? 2000 lat temu już przecież mamy zbawienie, nie? A dlaczego tak jest? Dlatego, że my cały czas czekamy na co innego. Tak jak Izraelici odrzucili Jezusa, bo chcieli od Niego, żeby był królem, wojownikiem, który wyzwoli ich spod okupacji Rzymu i po prostu tylko w polityczny sposób, społeczno-polityczny, a on powiedział, że ja jestem nie z tego świata, ja wam daję coś więcej, milion razy więcej. Tego faraona, tego prześladowcę, to nie jest wcale ani faraon, ani cesarz rzymski, ani ci te kohorty rzymskie, które u nas są, to nie są prawdziwy powód waszego cierpienia, tylko prawdziwy powód waszego cierpienia jest taki, że jesteście niewolnikami grzechu, demona i tego wszystkiego, nie? I ja was mogę podnieść z tej śmierci, nie? I dać to życie prawdziwe, że już nie będziecie się bali, nie będziecie musieli sobie tworzyć tych quasi-rajów, nie? Tylko już naprawdę odetchniecie pełną piersią wolności prawdziwej, nie? Że to jest wolność, nie? A my się łudzimy, że wolność to jest nam ktoś zabierze, nie wiem, kurczę, telewizję czy coś, czy nam odetnie internet, czy zablokuje Facebook, jak teraz ten Kuba Wojewódzki, to się strasznie tam podobno piekli. No i tak dalej, nie? I tutaj i myślimy, że to jest nasza właśnie przyczyna cierpienia, nie?
Żeby dobrze skorzystać z tego, co się dzisiaj dzieje, czyli ze zmartwychwstania, trzeba rzeczywiście znaleźć swój własny klucz do tego, co mnie zamyka, w czym Jezus tak naprawdę chce do mnie zapukać, przyjść i co mi pokazuje jako takie miejsce, w którym naprawdę może coś się dokonać nowego. Bo mówimy, że Wielkanoc to są święta nowego życia, no ale to się tak pięknie mówi.
No chyba to jest krzyż, który każdy nosi, nie? To jest jakieś cierpienie, jakiś niedostatek, jakiś kompleks, nie? Coś takiego, jakaś taka szczelina, która powoduje, że my tutaj na tym świecie nie jesteśmy na 100% zachwyceni tym życiem. Każdy coś takiego ma. Czy jakąś ranę w sercu, czy to, że mu się nie podoba wygląd swój, czy chorobę, czy jakieś, no nie wiem, może za mała inteligencja, że się nie urodziłem w tym kraju, w którym chcę. Nie mam takich rodziców, jak chcę. Nie mam tak bogatych rodziców, jakbym chciał, nie? Pełno jest takich rzeczy, z których my nie jesteśmy zadowoleni ciągle, nie? I tu jest ten moment, że właśnie Bóg może tutaj przychodzić, nie? Bo bardzo często my się zwracamy do Boga tylko wtedy, kiedy już jesteśmy w sytuacji podbramkowej, kiedy już mówimy, ja już nie mogę, Panie Boże, teraz Ty działaj, bo ja już nie mam siły, ja już sobie nie radzę z tym, już próbowałem wszystkiego, jak ta kobieta, co miała ten krwotok, wydała wszystkie pieniądze na lekarzy i ona już mówiła, już bezradna była, nie? Już nic nie mogę i dopiero wtedy człowiek mówi, dobra, no to może, a może Pan Bóg jednak, a może jest, nie? I wtedy ja idę do Pana Boga.
No właśnie, czyli też takie sytuacje trudne, można powiedzieć, że są w tym sensie dobre, że one są pożyteczne, bo może być tak, że są okazją do tego, żeby jak nas tak już nieźle przyciśnie, żeby poszukać jakichś innych, nie swoich rozwiązań. W Twoim przypadku też taka rzeczywistość była, że ta śmierć, bo to często się też określa śmiercią, no oczywiście nie fizyczną, ale taką psychiczną, depresja często też jest przecież rodzajem śmierci, czy też jakiś smutek, że to jest potrzebne, żeby tak się poczuć naprawdę beznadziejnie i wtedy rzeczywiście jest ta przestrzeń, którą Bóg czyni dla siebie.
No tak się mówi, że jeżeli nie upadniesz, to już tak nie sięgniesz dna, nie, czasami dla... Jedni muszą naprawdę walnąć o tą glebę mocno, żeby dopiero się jakoś tak otrząsnąć, ochłonąć i spojrzeć tak z jakąś, no, z jakąś taką prawdą, nie? Spojrzeć jakoś na siebie, na świat, nie? Z jakąś prawdą większą i wtedy zobaczyć, a może jednak jak ten syn właśnie marnotrawny, który wcale nie wrócił do Pana Boga z jakiejś miłości,
do
nie?
Ojca swego.
Tylko no właśnie do ojca, tylko mówi, już nic nie mam, już nawet tych strąków. Otrębów, strąków już nawet nie mam, nie? To może wrócę do swojego ojca, nie? I to jest może taki moment, że nawet, a jak było pokazane, ojciec już czekał, nie? Na niego czekał, już nawet przed domem, nie? Cały czas po prostu miał nadzieję, że on wróci, nie? Nie robił mu żadnych wyrzutów. A ty taki, dlaczego moje pieniądze wydałeś? Dlaczego to zrobiłeś? I tak dalej, nie? Tylko bez żadnych ty go po prostu przyjął i jeszcze wydał ucztę, nie?
Czułeś się kiedyś tak przyjęty? Miałeś takie doświadczenie, że już tam gdzieś tak polazłeś daleko, albo nigdy wcześniej nie znalazłeś się w tej bliskości i nagle takie po prostu bycie przyjętym, bezwarunkowo. To jest, myślę, doświadczenie, za którym każdy tak czy inaczej tęskni.
To jest to wtedy, jak po raz pierwszy byłem, nie? U takiej spowiedzi generalnej i później, jak miałem chrzest, to było, tak się czułem wtedy, nie? Że to jest taka, ale tak naprawdę w pewnym sensie się tak zawsze czuję po spowiedzi, nie? Że każda spowiedź jest czymś takim, jest takim przyjęciem w ramiona Ojca, że On nie pyta dlaczego, nie drąży tego tematu, nie próbuje jakoś wycisnąć, tylko po prostu przyjmuje wszystko, tylko że tu ważna jest intencja, nie? Bo żeby ten sakrament, teraz to się mówi sakrament pokuty i nawrócenia, nie? Pojednania i nawrócenia, nie? Bo to chodzi o to, żeby się pojednać, ale żeby to pojednanie nie było takie, jakby nie poszła para w gwizdek, tylko żeby to nawrócenie, czyli to przyjęcie tego daru, nie? Daru przebaczenia grzechów, też dalej owocowało tym, że ja się nawracam, nie? Oczywiście były takie grzechy, z których ja się spowiadałem 77 razy, może nawet 777 razy. I to zobaczyłem, dlaczego, Panie Boże, ja nie mogę z tego wyjść, nie? Z tego grzechu. Ale potem zobaczyłem, że ten grzech mi w jakiś sposób pomaga. Pomaga mi w mojej pysze. Jeżeli bym tak szybko z tego grzechu wyszedł, to bym potem zaczął może sądzić innych, nie? Że a dlaczego? Ja mogłem, a ty nie możesz. Zobacz, nie? A niektóre grzechy mi odebrał o tak, nie? Od razu. Tak jak palenie marihuany w ciągu sekundy, nie? Jakieś problemy z pornografią trochę dłużej, ale też, nie? Szybko. Natomiast jakieś sądy do ludzi, jakieś takie osądzanie, to są takie grzechy, które się wydają jakieś takie mało ważne czasami, a to jest bardzo groźne, takie osądzanie ludzi, obmawianie. Język żyje często swoim własnym życiem, nie? I jak gdzieś tam ktoś powiedział, jakiś ojców kościoła, że kto okiełznał ten język, to tak jakby konia rączego. Coś w tym jest, nie? Że język jest jednym z najciężej do upilnowania rzeczy, nie?
Powiedziałeś o tym, że Pan Bóg zabrał niektóre rzeczy tak na pstryk, a niektóre były miejscem, gdzie trzeba było toczyć walkę, bo właśnie tutaj jest też kwestia spojrzenia na swoje bycie chrześcijaninem, bo nam się często wydaje, że bycie przy Panu Bogu to jest takie bezpieczne, spokojne życie. Pan Jezus też tak widziany jest dosyć statycznie, że tak powiem. A kiedy mówiłeś trochę wcześniej o walce, to pomyślałam sobie, że Jezus jest osobą, która walczy do krwi ostatniej. Bo przecież On w swoim krzyżu walczył nie dla siebie. On podjął walkę za nas, dla naszego zbawienia. Umarł na krzyżu do krwi ostatniej. Ostatnia kropla krwi z Jego serca wypłynęła na krzyżu. A więc to jest dopiero wojownik. A często tak o Nim nie myślimy, nie mówiąc już o tym, co się dzieje w czasie zmartwychwstania.
No to jest bardzo dobre pytanie i dobre stwierdzenie, bo bycie chrześcijaninem to nie jest takie, jak ludzie sobie myślą, no tak, teraz to już taki...
Poprawne
życie kościółkowe, ciepłe kapcie, takie drobnomieszczaństwo generalnie, nie? Z tym się kojarzy chrześcijanin, nie? Że już taki jest, nie pije, nie pali, nie ma rozwali.
Porządny człowiek.
Taki porządny człowiek z wysoką kulturą osobistą, nie? Natomiast to trochę można porównać do szamba. Ja przepraszam, że w tą niedzielę takie porównanie daję, ale to jest trochę tak, że jak praca nad sobą, sam jak zaczynam tak pracować nad sobą, to trochę jest, można porównać do szamba. To jest nic innego jak takie uszczelnianie szamba. Każda sytuacja, ktoś ci wbija jakąś szpilę, jakaś sytuacja graniczna, która powoduje, że nagle wybuchasz i to szambo w tym momencie niestety eksploduje i ten smród się roznosi. I to nic nie daje tak naprawdę, bo to uszczelnianie szamba nie ma końca, bo zawsze gdzieś tam skądś tam wyjdzie i tylko może naprawdę Pan Bóg to szambo oczyścić, nie? Tylko jest jedno, tak naprawdę, jeżeli my się nie oddamy Jemu, nie oddamy, żeby On to wszystko po prostu oczyścił, On się tym nie gorszy. I teraz jest druga sprawa, że bycie chrześcijaninem to jest bycie wojownikiem, nie? To jest walka na śmierć i życie, bo to, co mówiłem o tym grzechu pierworodnym, to się dzieje codziennie. My codziennie stajemy, że ten demon przychodzi do mnie rano i mi mówi: Bóg cię nie kocha, to wszystko, co robisz, nie ma sensu. W ogóle z czym ty do ludzi? Jesteś obłudnikiem, jesteś hipokrytą, grzesznikiem. Co ty chcesz w ogóle robić? Nie? Przed kim ty w ogóle udajesz? Nie? I to jest taki moment, żeby się załamać i wtedy właśnie sobie to ukojenie dać poprzez narkotyki, czy tam alkohol, czy
hazard. Znieczulić się.
Znieczulić się, nie? Ale jeżeli bierzesz do ręki broń, czyli na przykład właśnie psalmy, brewiarz, Słowo Boże, nie? Słowo Boże, które ci mówi, że to nie jest prawda. To, co ten wąż mówi, to jest kłamstwo, nie? Prawda jest taka, że ty jesteś umiłowanym dzieckiem, że ja cię kocham, nie? Jak czytasz te psalmy, to one działają jak osmoza, czyli po prostu przenikają do duszy. Nawet nie czujesz nic, bo czytasz któryś raz może ten sam psalm, ale te słowa mają moc wnikania w twoją duszę i dawania ci tego, że nagle po jakimś czasie widzisz, że ten świat wygląda inaczej, nie? Że nie drażni cię już ten sąsiad, który ci zajeżdża drogę albo parkuje na tym miejscu samym, na twoim miejscu ulubionym i już masz go ochotę tam zbluzgać, nie? Tylko przychodzi mi, o kurczę, biedny człowiek w sumie, bo widocznie coś mu tam brakuje. Inaczej patrzysz na to wszystko, nie? Na swoją żonę, która też ci coś powie niemiłego i no, bez modlitwy to od razu wybucha mi pięknym za nadobne, nie? Odpowiadam. Po modlitwie jest już inaczej, nie? I to jest niesamowite, nie? Jak to właśnie działa, nie?
Nie dzieje się to siłą, mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego, czy też mocą zmartwychwstałego.
Tak, bo jeżeli Go wpuszczasz do swojego życia, do swojego wnętrza, On chce być Bogiem w nas. On pokazał to w pięknym symbolu, że ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Życie jest tylko w Nim, nie? W tym krzewie. Jak ja się odrywam, to momentalnie schnę, nie? Jestem bez życia i muszę wtedy to życie czerpać z tych właśnie fejków wszystkich, nie?
No muszę mieć jakiś nawóz sztuczny, żeby jakoś tam zafunkcjonować. Zaczęliśmy naszą rozmowę tak poniekąd od muzyki. To nawrócenie i to odkrywanie sensu zmartwychwstania Pana Jezusa złączone było w twoim doświadczeniu z muzyką, z wykorzystaniem przez Niego tej wrażliwości, właśnie takiej, a nie innej. A mówiliśmy też o wolności, jak to jest wielki dar i potrzebny też do tego, żeby oddychać w Bogu, bo Bóg nie chce nam wolności zabrać, tylko wręcz przeciwnie, chce nam ją przywrócić. Muzyka, którą grasz, jest chyba najlepszym takim sposobem do wyrażenia tego.
Myślę, że muzyka jest naprawdę darem Pana Boga, nie? Że Pan Bóg nam daje mnóstwo darów, nie? A tym darem jest to, że możemy współtworzyć coś, nie? On jest tym twórcą, ale daje nam być tymi współtwórcami, nie? Że współtworzenie. Ja myślę, że sztuka jest takim oknem do Pana Boga, nie? Zawsze sztuka była sakralna od początku świata, bo ona jest tym oknem do nieba, nie? jak patrzysz na słoneczniki Van Gogha, nagle coś się dzieje, nie? Takiego, że tam po drugiej stronie jest jakby ten piękny świat prawdziwy, nie? Właśnie Boży świat, nie? Ten raj. Wiele takich jest dzieł sztuki, wiele jest takich utworów, nie? Książek, wierszy. Coś takiego, co nagle twoją duszę porusza i daje takie poczucie bliskości z absolutem. Dlatego sztuka pomaga ludziom. I też to jest trochę tak, że jeżeli ja śpiewam o tej Ewangelii, o tej miłości Boga do człowieka, bezgranicznej, szaleńczej i bezwarunkowej, to jest takie trochę, jakbym tego nie robił, to jest tak, jakbym trzymał w kieszeni receptę najlepszego leku na raka, który mam, a którym się nie dzielę, nie? To jest coś, myślę, do tego można porównać.
Ale z jednej strony w tej formie sztuki, którą ty uprawiasz, czyli w piosenkach, które piszesz, tam jest i tekst, i muzyka. I jedno, i drugie, można powiedzieć, jest ważne, bo to, o czym mówisz, kerygmat, przekazywanie tej wiadomości o zmartwychwstałym, to jest to, co jest w warstwie słowa. Bardzo potrzebne. To jest po prostu prosty komunikat, który jest, jak to Antonina Krzysztof mówi, na pojazdach dźwięków przekazywany i prześlizgiwany do ucha. Ale tu potrzeba różnej wrażliwości. Wrażliwości i style muzyczne są różne choćby, prawda? Bo różne są wrażliwości, różne są oczekiwania. Twoje też są konkretne i one też jakby może z tego tytułu do konkretnych ludzi są adresowane.
Tworzę muzykę, która musi najpierw poruszyć mnie, żebym ja się nią mógł dzielić dalej.
No i fajne jest to, że tak dużo jest ludzi, którzy czują podobnie, można powiedzieć, na szczęście.
No, na szczęście tak jest, to jest piękne i to bez tego ja bym prawdopodobnie może tego nie robił. No, granie muzyki bez tego sprzężenia zwrotnego nie ma takiej siły.
Musi być mocno muzyka, żeby rzeczywiście ciebie poruszała. Ona musi mieć właśnie moc. Mówiliśmy tutaj też trochę o takim spojrzeniu na chrześcijaństwo, które nie jest takie wyciszone, tylko właśnie ma w sobie też ten przekaz taki konkretny. Czy w warstwie dźwiękowej tego, co jest formą muzyki, to też jest ważne?
Jest to, ja myślę, że to jest bardzo różnie, nie? Że kiedyś w ogóle muzyka rockowa w ogóle w kościele była uważana za coś jakiegoś diabelskiego, że na początku wiele ludzi mówiła, że jak graliśmy z Tymoteuszem, że to jest za mocne i tak dalej. Wtedy dostaliśmy takie słowo od ojca Augustyna Paleneowskiego, że to jest miecz Goliata, nie? Tak jak Dawid szedł na wojnę z Filistynami, gdzieś wszedł do jakiejś takiej świątyni i pytał się, czy jest miecz. On mówi, jest tylko miecz Goliata, którego zabiłeś, a to jest miecz diabła, nie? Bo Goliat jest figurą diabła, nie? A on powiedział, jest to bardzo dobry miecz, nie? I tym mieczem walczył dalej, nie?
Czyli walczył tak naprawdę mieczem przeciwnika.
Tak, czyli tak naprawdę ważne są intencje, a nie forma.
Twoja ostatnia płyta, bardzo znamienny tytuł tej płyty, który myślę, że moglibyśmy na koniec naszej rozmowy wykorzystać, nie wiem, może nawet w formie życzenia dla słuchających nas teraz. Poranek co prawda mamy już za sobą, ale święta wielkanocne to jest to zaproszenie.
Wake up, pobudka, obudź się, naprawdę wchodzimy do nowego życia, nie? Żeby obudzić się z tego letargu, z tego matrixa, z egoizmu, z pychy, z tego świata takiego, które sobie wymościłem w jakiś sposób, zainstalowałem się, a który nie jest prawdziwym światem, tylko właśnie, żeby się obudzić do życia.
Życzenia od Darka Malejonka, wielkanocne, dobre życzenia.
No ja życzę, bo ja wiem, że może teraz słuchają nas nie tylko ludzie wierzący, nie? Dla nich to może jest coś w ogóle, co on gada, nie? Jakieś głupoty.
Nawiedzony.
Nawiedzony, ale na początku chciałbym życzyć tym wszystkim, którzy już przyjęli tą łaskę, tą moc od zmartwychwstałego Chrystusa i życzę, żebyście tej mocy nigdy nie stracili, żebyście ją strzegli, bo to jest ten skarb, który mamy i ta walka jest tak jak we wszystkich baśniach, nie? Ta walka jest do końca, nie? Żeby właśnie pokonać złego i zdobyć ten skarb. I życzę wam radości pełnej na cały rok, aż do następnej Paschy, a tym wszystkim, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, mam nadzieję, że kiedyś taki czas przyjdzie też dla was, że nie będziesz się z tego śmiał, tylko doświadczysz tego. Nie wiem, taka sytuacja życiowa może przyjdzie, że też tego doświadczysz. I to wierzę i mam nadzieję, że tak będzie, czego wam życzę wszystkim.